Chwała Jezusowi. To jest piękna pieśń.
Ja wiem, że wszyscy tutaj tęsknimy, żeby nas ktoś kochał. Każdy człowiek chce być kochany. Wiecie, jaka przyjemność będzie dla niektórych z was wrócić dzisiaj z nabożeństwa do domu. I nawet jeżeli w waszym domu wokoło jest tylko grzech, wiecie, niektórzy z was muszą żyć w domach zadymionych, pełnych przekleństw. Inni z was mają chrześcijańskie domy, w których życie wygląda inaczej. Ale jak cudownie będzie otworzyć tą Biblię i wiedzieć, że Bóg nas miłuje. Wiecie, dzisiaj Janusz głosił tutaj, mówił krótkie słowo o Bożej łasce nad tym knotem, który się ledwie tli, nad tą trzciną, która wygląda, jakby się już prawie że złamała. I Słowo Boże mówi, że Bóg nie przyszedł, wiecie, po to, żeby dobijać, ale Bóg przyszedł po to, żeby zbawiać. I ja chciałbym dzisiaj waszą uwagę w czasie tego wykładu Słowa Bożego, którym chcę z wami podzielić dzisiaj, abyście otwarli Ewangelię Łukasza, 15 rozdział. Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale on się składa z trzech głównych historii, które każdemu z was się rzucą w oczy. Pierwsza historia to jest sławna historia na każdej szkółce niedzielnej i wszystkie dzieci już czytały o takiej historii, a dorośli czasami opuścili tę historię. To jest historia o tej zgubionej owce. Druga historia jest o monecie, która się zgubiła, różnie nazywanej w różnych tłumaczeniach Biblii. I trzecia historia to jest ta najmocniejsza, o synu marnotrawnym. I wiecie, słowa Ewangelii Łukasza, 15 jej rozdziału, pierwszy i trzeci werset, zaczynają się, wiecie, takimi słowami. A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo. Tak się zaczyna cała ta historia, aż do trzeciego wersetu. I chcę wam powiedzieć, te trzy opowieści, które są tam w Ewangelii Łukasza, w 15 rozdziale, o tej owcy, która się zgubiła, o tym pieniążku, który się zgubił i o synu marnotrawnym, który się zagubił. Wszystkie te historie mówią o dramacie, kiedy człowiek traci Boga. Wszystkie one są tak kierowane do grzesznika, który nigdy nie znał Jezusa, który chodzi i błądzi gdzieś po świecie, na którym Bóg dał mu życie, jak i do chrześcijanina, który gdzieś się pogubił. Wiecie, każda z tych historii jednak nie mówi tylko o Bożym smutku, ale mówi też o Bożej radości. Każda z tych historii to jest historia, jak to Amerykanie mówią, z happy endem. Każda z tych historii nie kończy się łzami, ale kończy się radością. I jak wiemy, i ta Biblia kończy się radością. Kiedy niektórzy ludzie czytają i przechodzą do ostatniej księgi objawienia, to powiedzą, człowieku, co ty to opowiadasz, jaką radością? Sądy, dym, krew, czasze. Wasze się wali, nie moje się wali, przepraszam. To nie moje się wali, to świat się wali. Dla Kościoła Biblia daje obietnicę, że na odgłos trąby, na głos Archanioła, co się stanie? Najpierw powstaną ci, którzy zasnęli w Chrystusie, potem my będziemy pochwyceni, a gdyby zmierzać dalej i dalej i dalej, to cały happy end ma miejsce wokół tronu Bożego, w wiecznej radości, gdzie nie ma już śmierci i smutku. Bóg ma historię z happy endem. Chcę wam powiedzieć, Boże historie nie kończą się tylko łzami. Łzami kończy się odrzucenie Boga w życiu człowieka. Jeżeli człowiek odrzuci Boga, jeżeli Bóg mówi do człowieka raz, drugi, trzeci, a człowiek go odrzuca, człowiek nie chce pójść za nim, takie historie kończą się łzami. Ale ja dzisiaj chcę wam mówić o Bożej radości, o tym, co cieszy Boga. Być może wiele razy robimy różne rzeczy, które miałyby jakoby cieszyć Pana Boga. Był czas, kiedy ludzie się biczowali i myśleli, to pewnie cieszy Pana Boga. Był czas, kiedy ludzie rezygnowali z wielu rzeczy, które powinni byli robić i myśleli, może to cieszy Pana Boga. Były dramaty, do których ludzie dopuszczali, myśląc, że to cieszy Pana Boga. W imieniu Bożym wyrzynano całe wsie. W imieniu Bożym palono, mordowano, gwałcono, myśląc, to pewnie się podoba Panu Bogu. A Bóg czarno na białym dał odpowiedź w Słowie Bożym, natchnionym przez Ducha Świętego, co podoba się Bogu. Więc jeżeli jesteś dzisiaj człowiekiem, skądkolwiek tu przyszedłeś na to małe zgromadzenie, jeżeli jesteś człowiekiem, który chce zrobić w życiu coś, co będzie podobać się Bogu, to masz odpowiedź tej historii, co podoba się Bogu i co sprawia, że Bóg się tak zaczyna śmiać, że ten śmiech się całemu niebu udziela i całe niebo się raduje. Ta historia nam odpowiada, co to jest. A więc zbliżali się do niego celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. To jest tło tej opowieści biblijnej. I w tle tej opowieści biblijnej widzimy Jezusa, który staje przed ludźmi, żeby głosić. ale celnicy i grzesznicy, którzy zbliżają, żeby go słuchać, nie są jedynymi bohaterami tej historii. Również mamy faryzeuszy i uczonych w piśmie, czyli ludzi, którzy znali tą księgę, którzy zaczynają mówić: grzeszników przyjmuję, jada z nimi. Zaczynają szemrać. Wiecie, jedno jeszcze chcę wam powiedzieć. Cały 15 rozdział Ewangelii Łukasza mówi jeszcze jedną wielką prawdę, o której każdy z was powinien wiedzieć, a jak nie wie, powinien sobie zapisać w swojej Biblii. Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika. Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika. Więc czym Bóg ma? Bóg ma upodobanie w tym, żeby grzesznik wrócił do Niego. I wtedy Bóg się cieszy. Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika. To jest to, co mówi nam ta historia. Wiecie, jedni się zbliżali i chcieli słuchać Jezusa i chcieli wiedzieć, co mówi Biblia. Inni szemrali, bo byli tacy pewni swojej religii. Wiecie, ilu ja znam dzisiaj ludzi, którym już jest wszystko jedno, co kto o nich pomyśli. Wszystko jedno, tylko prawdę chcą poznać i przychodzą, słuchają, jeżdżą, szukają, mówią, gdzie jest Jezus, chcą Go poznać. I znam też ludzi, którzy tylko szemrają. Ja mam, o czym się, babka wierzyła, dziadek wierzył, ja też będę wierzył, uciekaj z tym. On ma. I też ma. I tylko szemrać potrafi. Nie jest zainteresowany, żeby zobaczyć, co mówi Biblia. Jezus Chrystus, kiedy stawał tam i zaczynał mówić te trzy historie, opowiadać je ludziom, chcę wam powiedzieć, że w tle coś jeszcze było. Kiedy Jezus opowiada tę historię, zmierza nieuchronnie w kierunku krzyża. Szedł nieuchronnie w kierunku krzyża. Bardzo dobrze wiedział, dokąd zmierza. Bardzo dobrze wiedział, gdzie idzie i co z nim zrobią. Całym sobą Jezus szedł i głosił to przesłanie. Wiecie, Jego odpowiedzią na szemranie wcale nie był gniew na nich, nie była jakaś odpowiedź, która by ich zmyła. Wiecie, co było dziwne? Ja wiem, że Bóg się gniewa na szemranie i na zdradę. Ale Jezus nie przyszedł wtedy tam, aby wypowiedzieć nad nimi słowa sądu, a w każdym razie nie w tej sytuacji. W innych miejscach bardzo mocno do nich mówił. Ale tutaj, całym tym rozdziałem, Bóg odpowiada swoją wielką prawdę, że im gorszy grzesznik się nawraca, tym większa jest radość w niebie. Im gorzej był grzesznik, im dalej upadł w błoto i w bagno, im niżej szedł od Boga w dolinę grzechu, tym bardziej Pan się cieszy, że go tam znalazł i mógł go przyciągnąć z powrotem. To jest odpowiedź Jezusa na szemranie. I dlatego poszedł pomiędzy prostytutki, pomiędzy grzeszników, pomiędzy żołnierzy, pomiędzy różnych złych ludzi, których świat przekreślił, których religia przekreśliła, których przekreśliły różne obyczaje i tradycje, ale których sam Syn Boży nie przekreślił. Poszedł za nimi i Jego odpowiedzią na szemranie faryzeuszów, że grzeszników przyjmuje i jada z nimi było, że On przyszedł, aby zadowolić Ojca. W wielu miejscach Jezus mówił, że przyszedł robić to, co jest wolą Ojca. Jezus chciał, żeby Ojciec się radował i dlatego im większy grzesznik się nawracał, tym większa radość była w niebie. Wiecie, przypowieść o zagubionej owcy. To jest historia dla tych, którzy są zagubieni. To jest historia dla tych, którzy się zgubili i nie wiedzą, dokąd idą. Kim jest zagubiony? Kto to jest zagubiony? Pomyślcie o tym, co ja do was mówię. Wiecie, zagubiony to jest ktoś, kto utracił drogę, na której szedł do jakiegoś celu. W tym wypadku na drodze do celu Bożego. Bóg ma cel dla twojego życia. Każdy z was, kto tu siedzi, i taki, który jest członkiem tego kościoła, i taki, który nie jest. Każdy z was na tym miejscu. Bóg ma cel dla twojego życia. Jeżeli nie pójdziesz Bożą drogą, nie osiągniesz celu, który ma Bóg, osiągniesz inny cel. To będzie twój cel i będzie ci z tym celem niedobrze. Wiecie, ci grzesznicy zbliżali się do Boga ze strachem. Ci grzesznicy, którzy zbliżali się do Jezusa, żeby Go słuchać, zbliżali się ze strachem, dlatego że religia, że faryzeusze zawsze przedstawiali im innego Boga. Przedstawiali im Boga, do którego nie można się zbliżyć. Przedstawiali im Boga, który jest zły, Boga, który ich wcale nie kocha. I nagle przyszedł Jezus i mówił im słowa, których oni nigdy nie słyszeli. I tak oto zaczęli się zbliżać faryzeusze i celnicy. Wiecie, Słowo Boże ma bardzo wysoki poziom nauczania. Słowo Boże jest Bożą mądrością. skierowaną do dojrzałych chrześcijan, aby się uświęcali, aby się przybliżali. Ale Słowo Boże wcale nie jest jakimś gniewem, jakimś piachem rzuconym w oczy grzesznika, żeby zginął do końca. Słowo Boże jest ratunkiem dla grzesznika. Wiecie, podobnie jak dziś ludzie szukają rozpaczliwie. Potrzebują Boga w tych czasach. Potrzebują Boga w czasach, w których żyjemy. Wiecie, współcześni politycy religijni szemrają. Jezus im nie jest na rękę, bo Jezus zmienia pijaka. Pijak przestaje pić i przestaje płacić. Zmienia palacza, przestaje płacić. Zmienia grzesznika, który niszczy swoje dzieci, swoją rodzinę. Daje ludziom światło i ludzie, którzy czytają Biblię, nie tak łatwo się zgadzają z tym wszystkim, co jest proponowane w tym świecie przez media i przez różnych innych ludzi. Ale oni szemrają przeciwko temu, który wyszedł i szuka zgubionych po tym świecie. Szemrają w kościołach. Szemrają i w naszych, i w innych. W każdym kościele są politycy, którym się nic nie podoba. Wiecie, dzisiejsze ruchy uświęceniowe mają wielu wrogów i mają bardzo małe poparcie wśród polityków kościelnych, ekumenicznych, różnych takich. Im wcale nie zależy, żeby grzesznik pokutował. Im wcale nie zależy, żeby ojciec brał dzieci na kolana i się z nimi modlił. Im wcale nie zależy, żeby człowiek prowadził czyste, święte życie. Im zależy, byleby coś do kosza wrzucił, bylebym chodził do tego kościoła i niech się wypcha tym kościołem. Ale Jezus nie po to przyszedł. Jezus nie po to przyszedł. Dlatego chciałem was tak wprowadzić tą historię, abyście wiedzieli, Syn Boży przyszedł, aby znaleźć to, co zginęło. Ta historia jest odpowiedzią na to, co cieszy Boga. Jeżeli kiedyś w swoim życiu zadawałeś sobie pytanie: Panie Boże, co mam zrobić w moim życiu, żebyś Ty się cieszył? I co mam zrobić, żebym ja się cieszył? Co mam zrobić, żeby inni byli szczęśliwi i żebym ja był szczęśliwy? Jest odpowiedź. Otwórzcie teraz całe swoje serce. Otwórzcie wasze Biblię i posłuchajcie słów Pana Jezusa. Pan Jezus opowiedział taką historię. Poczytajcie albo zamknijcie oczy i posłuchajcie. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie. 4 wersetu, 15 rozdział. A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Albo która niewiasta, mając 10 drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie. A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi: weselcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. I teraz nie musicie szukać, chcę wam przeczytać tą samą historię, widzianą z punktu widzenia Mateusza. Jest Mateusza w 18 rozdziale. Kto nie chce, nie musi tego słuchać. Chcę wam przeczytać tych kilka wersetów. Czytam z Ewangelii Mateusza z 18 rozdziału, 12 werset. Jak się wam wydaje, gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zabłąkanej? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż z 99, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. I dla pewności dodam, że Jezus nie odwracał się plecami do pogan i celników. Nadal do nich głosił. Nigdzie w Biblii nie pisze, że Jezus wziął kija i pogonił pogan i celników, żeby do niego się nie zbliżali. Jezus głosił dla nich. Nadal głosił swoje przesłanie. Wiecie, to nam pokazuje Bożą łaskę i Bożą troskę o przetrwanie Kościoła, o przetrwanie świętych ludzi w trudnych czasach. Bóg, jeszcze raz powtarzam, nie ma upodobania w śmierci grzesznika. Wiecie, Pan często porównuje chrześcijaństwo z życiem owcy. Często w Biblii chrześcijanin jest porównany do owcy. Często Bóg porównuje nas do owcy i to wcale nie jest przypadek. Nie myślcie, że to jest tak akurat przypadek, że tak się zbiegło. Wiecie, owca jest stworzeniem wymagającym ciągłej troski, obecności w stadzie i jeśli jest zdrowa, przynosi zysk swojemu Panu. Jeśli jest chora, nie, ale wymaga opieki. Owca nie jest zwierzęciem, które sama sobie starczy. I człowiek duchowo właśnie takim jest. Nie możesz sam siebie zbawić. Nie możesz sam z siebie przynieść owoców Ducha Świętego. Nie możesz sam z siebie skądś sobie zdobyć darów Ducha Świętego. Nie możesz przynieść Bogu żadnego pożytku sam z siebie. Tak jak owca sama z siebie niczego nie może. Wiecie, owca nie jest zwierzęciem samotnym. Jedna owca nie przynosi wcale wiele zysku. Z jednej owcy nic nie ma. A jednak pasterz troszczy się o każdą oddzielnie. I jedna owca jest ważna dla Pana. Wiecie, ta zgubiona owca, o której dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, ta bohaterka wielu biblijnych historii, idzie dzisiaj często sama. I w moim sercu Pan Bóg kładzie współczucie dla tej owcy. Współczucie, którego kiedyś nie miałem. Bóg kładzie mi je. Wiecie, kiedyś ta owca miała stado i radosny głos pasterza, a dzisiaj ma tylko samotność. Wiele jest takich owiec, które daleko już dawno nie widziały stada. I chcę Wam powiedzieć jedną ważną rzecz, zanim przejdę do dalszej części mojego wykładu. Że ta historia o zabłąkanej owcy, słuchajcie, to nie jest bajka dla dzieci. Jezus nie był bajarzem. Jezus nie opowiadał bajek, żeby zapełnić jakoś Izraelitom czas. Chcę Wam powiedzieć, że ta historia o zabłąkanej owcy to jest smutna realność dla wielu ludzi. Pan nie mówił tej historii dla malutkich dzieci. Pan nie zebrał sobie garstki maluchów z przedszkola i opowiedział im historię o owieczce. Nie róbmy z tej historii takiej, choć ona jest wspaniała, żeby ją opowiadać dzieciom, aby rozumiały przez nią miłość Bożą. Ale ta historia jest częścią Słowa Bożego. Amen? Wierzycie w Słowo Boże. Ono jest natchnione Duchem Świętym. Ono jest dane przez Boga dla Ciebie i dla mnie. Jeśli Bóg umieścił tą historię w Biblii, znaczy, że umieścił ją po to, żebyś ją studiował, żebyś ją czytał i żebyś się starał zrozumieć. Zgubiona owca. Kim jest zgubiona owca? Ona jest zgubiona dla Pana. Jest zgubiona dla stada. Jest zgubiona dla siebie. Jest zgubiona dla wszystkiego. Taka jest owca. Bo sama sobie nie może pomóc. Innym nie może pomóc. A i Panu nie może pomóc. Ona nic nie może. Wiecie, dla przeciwzięstwa. Kim jest zdrowa owca? Co ma zdrowa owca? I jak żyje? Biblia mówi, że moje owce znają mój głos, mówi Jezus. Zdrowa owca zna głos swojego pasterza. Jej uszy są zdrowe. Jej nóżki są zdrowe. Ona wie, którędy idzie. Wiecie, jest prowadzona przez Pana. Takie życie ma zdrowa owca. W psalmie 78 Pan tak powiada. Jak owce wyprowadził lud swój, a wiódł ich jak trzodę po pustyni. Prowadził ich bezpiecznie, tak, że się nie lękali, a nieprzyjaciół ich przykryło morze. To jest życie owcy. To jest życiorys takiej Bożej owcy, którą Bóg chce, żebyś się stał. Bóg chce, żebyś się stał taką owcą, która za Panem będzie zmierzać. Wiecie, ja wiem, że wielu z nas ma twardy charakter. Wielu z nas ma twardy kark, ale ja Wam chcę powiedzieć, Bóg chce, żebyśmy jak owce, żebyśmy zmiękli, żebyśmy byli radykalni w chodzeniu za Nim, ale żebyśmy też mieli mięsiste, miękkie serce, dobre serce, nie serce z kamienia. Owca, która idzie za Panem, więc Biblia nam tutaj powiada, prowadził ich bezpiecznie. Owca, która idzie za Panem, jest bezpieczna. Taka jest zdrowa owca, która ma swoje stado. Nie musimy się lękać, chociaż wokół nas są takie rzeczy, się dzieją, że są powody ku temu, żeby się martwić. Nigdy na świecie nie było tak źle, jak jest teraz. Wiecie, ale dostaliśmy pokój i to dostaliśmy pokój, jak Jezus sam powiedział, nie taki, jak świat dostaje. Wiecie, co świat ma za pokój, który dzisiaj jest, a za 2 lata już nie wiadomo, czy będzie. W 1938 roku Hitler zawarł pokój, wiecie, i układ pokojowy był w Monachium. Rok później wybuchła najgorsza wojna. Taki świat daje pokój. Taki jest pokój świata. Palestyna z Izraelem to już nie wiem, ile razy pokój zawierali. Widzicie, jaki mają pokój. Ale jeśli dziecko Boże, jeżeli Ty przyszedłeś do Jezusa, zmienił Twoje życie... Jeżeli Jezus zamieszkał w Twoim sercu i wybaczył Ci Twoje grzechy, to wielu z Was teraz mogłoby wstać i zaświadczyć, że kiedy On daje pokój, to jest prawdziwy pokój. Amen? Macie ten pokój? Czy jesteście dziś ludźmi, którzy właśnie ten pokój mają w dzień i w nocy? Czy jesteście tymi, którzy ten pokój mają gdziekolwiek idą? Taki jest nasz Pan, wiecie. Widzimy, dostaliśmy pokój, dostaliśmy go inaczej niż świat. Widzimy, jak sądy Boże dotykają różnych spraw. Wiecie, wczoraj, tylko we wczorajszym dniu, kilka kataklizmów się wydarzyło na Ziemi. Wczoraj portal internetowy Interia nawet pisał o tym, że po prostu natura się wzburzyła. Wczoraj 20-kilometrowej długości lawina błota w północnej Osetii, tam gdzie Dżambuł mieszka, zeszła. Wielu ludzi do dziś nie znaleźli. W niektórych miejscach 70 metrów głębokości miało błoto, które płynęło. W innym miejscu trzęsienie ziemi. W Izraelu strach i ogień. Gdzie tylko nie spojrzysz, świat zbiera owoce tego, co sieje. I dalej sieją, jeszcze gorsze rzeczy sieją. Ale Bóg mówi o owcy swojej, że Jego owca ma pokój, Jego owca jest bezpieczna, mają pastwisko, mówi Psalm 23, mówi: Pan jest pasterzem moim i prowadzi mnie, abym ja ze zdrowego pastwiska, mam zdrowe pastwisko. Wiecie, Bóg chce nas karmić każdego dnia, rano, wieczór i wtedy, kiedy tylko trzeba, możemy otwierać nasze pastwisko, to jest moje pastwisko, karmię się z Niego. Którego wersetu bym nie czytał? Bóg chce mnie nakarmić swoją mądrością. Ja nie mówię tutaj o czytaniu kilku wersetów rano. Ja mówię o ożywieniu się, o karmieniu się Panem, o ożywieniu się na Jego pastwisku. On ma na wszystko swoją odpowiedź dla Twojego życia. Cokolwiek dzieje się w Twoim domu, cokolwiek dzieje się z Twoją pracą, cokolwiek dzieje się z tym, co Cię martwi, co Cię boli. Może w Twoim organizmie pojawiła się choroba i nikt nie ma odpowiedzi. Dość szukania u ludzi, nawet takich, co wyglądają na świętych. Czas by było z powrotem do pasterza. Czas by było chwycić się pasterza. Ile czasami się da za ludźmi człowiek ubiega, zanim to zrozumie. To nie jest bajka dla dzieci. To jest historia, która życie niejednego z nas może uratować. Wiecie, chciałem wam powiedzieć, jeszcze raz powtórzyć, że owca sama z siebie nic nie może. Wszystko, co ma, jest związane z jej trwaniem przy pasterzu. Z jej chodzeniem za nim, słyszycie? Owca sama z siebie nie może. To, co owca ma, jest związane z jej chodzeniem przy pasterzu. Starczy, że opuszcza pasterza i wszystkie obietnice pasterza przestają obowiązywać. Nie ma ich, po prostu znikają, bo one są tylko przy nim. Jej chodzenie za nim jest warunkiem jej życia i bezpieczeństwa. To jest wielka prawda dla ciebie, kimkolwiek jesteś. Wszystkie Boże obietnice, jakie zostały zapisane w tej księdze, masz w twoim pasterzu, w Jezusie Chrystusie. Poza nim nie będziesz ich miał. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, pokarm, drogę, pewność dojścia do celu. Wszystko to związane jest z pasterzem. Poza pasterzem nie będziesz tego miał. Poza pasterzem tego nie otrzymasz. Wiecie, ale czasami szczęśliwa owca zapomni się i zgubi się. Ona nie ucieka ze stada pod osłoną nocy. Ona nie knuje od 2 tygodni, jak rozbić zagrodę i uciec. Ona się po prostu zgubi. Bóg bardzo jasno wyraża się na temat świadomego grzechu w życiu człowieka. Jeżeli wiesz, że czegoś Bóg nienawidzi, jeżeli wiesz, że coś jest świadomym grzechem i knujesz, żeby to zrobić, apostoł Piotr pisał w swoim rozdziale, żeby się człowiek otrzeźmił, bo została za ciebie zapłacona cena. Ja to muszę przeczytać, pozwólcie mi to znaleźć. Nie pamiętam dokładnie, gdzie to jest zapisane, ale znajdę to na pewno. Już to mam. Pierwszy list świętego Piotra, 1 rozdział, 13 werset. To jest upomnienie dla owcy, która knuje. Dlatego okiełznajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Słyszycie, w czym całkowicie mamy położyć swoją nadzieję? W łasce. Okiełznaj się. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Zobaczcie, nie możemy się kierować pożądliwościami, które nami władały, kiedy byłeś nieświadomy. Jak często człowiek chce mówić, ale no ja dalej nie wiedziałem, że to grzech. Dobrze wiedział, co jest grzech. Piotr mówi, niech wami nie kieruje to, co kiedyś przed nawróceniem. Co kiedyś w grzesznym życiu tobą kierowało, teraz znowu tobą kieruje. Lecz co masz robić? Piotr pisze dalej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Takie Bóg dał nam przykazanie. Wiecie, my modliliśmy się dziś o dzieci. Jeżeli Bóg mówi do nas, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, to my do naszych dzieci możemy powiedzieć tylko wtedy, grzecznymi bądźcie, bo ja jestem grzeczny. Cichymi bądźcie, bo ja jestem cichy. Łagodnymi bądźcie, bo ja jestem łagodny. Bóg tak kładzie jasno sprawę. I to jest dla owcy. A jeśli wzywacie ojca, a jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Słyszycie? Kimkolwiek jesteś i siedzisz tutaj dzisiaj, Bóg zapłacił za ciebie cenę. Ceną była krew baranka Bożego, krew Jezusa. I Ojciec zapłacił wysoką cenę za ciebie. Zostałeś kupiony dla Boga. Zabłąkana owca to nie jest owca, która planuje. Jeżeli w waszych myślach jest coś, co chcecie zrobić złego, albo co robicie złego, albo co robiliście złego, porzućcie to. Jeżeli w przyszłym tygodniu planowałeś zrobić coś, co jest niebiblijne i złe, okiełznaj swój umysł, bądź trzeźwy i nie zrób tego. Jeżeli w tym żyjesz teraz, porzuć to. Bóg mówi, żebyś był trzeźwy. To jest Boża postawa względem świadomego grzechu. Tak myśli Pan, wiecie. Ale zagubiona owca odkrywa nagle, że się zgubiła. Że nie możemy żyć bez Chrystusa. Że gdzieś w moim życiu popełniłem błąd. Ile razy ja się znajdowałem, nagle patrzę, jestem na cudzym pastwisku. Nagle patrzę i zgubiłem się całkiem nieświadomie. Wielu z nas mogłoby powiedzieć, że doświadczyło bycia taką właśnie owcą. Szedłem sobie, robiłem to czy tamto. Dzień za dniem płynął, czytałem sobie Biblię. Mówiłem aleluja, chwała Bogu. I nagle patrzę i jestem nie w tym miejscu, gdzie Bóg mnie chce. I psalmista w 119 psalmie, w 176 wersecie pisał słowa: błąkam się jak owca zgubiona. Szukaj sługi Twego, bo nie zapomniałem o przykazaniach Twoich. Słyszycie, co to mówi? Błąkam się jak owca. A potem beczy ta owca: szukaj, szukaj swojego sługi, bo ja nie zapomniałem o Twoich przykazaniach. To nie jest tak, że zapomniałem, że odsunąłem je i zostawiłem je. Ja po prostu naprawdę się zgubiłem. Słyszycie, bracia i siostry? On mówi: ja nie zapomniałem, ja nie odrzuciłem od siebie Twoich przykazań, ja ich nie zostawiłem. Ja naprawdę się zgubiłem, zbłądziłem po prostu. Szukaj mnie. Nie zapomniałem o przykazaniach. Ja się zwyczajnie zgubiłem, mówi psalmista. Kiedy upadamy w grzech, Bóg chce nas słyszeć. Bóg chce nas słyszeć. Chce słyszeć naszą pokutę. Chce słyszeć, jak mówisz: Panie, ja wiem, że to, co robię, to jest grzech, ale nie chcę tego robić. Pan nas nie przekreśla. Bóg nie ma takiego, wiecie, zwyczaju, żeby przekreślać człowieka za to, że zbłądził. Nigdzie w Biblii nie pisze, że ten, który zbłądził, będzie przekreślony przez Boga na zawsze. Biblia mówi, że owszem, są ludzie odrzuceni przez Pana na zawsze, ale to nie są ci, którzy zbłądzili. On chce nas słyszeć, bo Biblia mówi, że Bóg nas szuka. Psalmista płacze: szukaj mnie. A Nowy Testament przez ustami Jezusa odpowiada: szukam Cię, szukam Cię, szukam Ciebie, gdziekolwiek jesteś. I potem zaraz przychodzi Jezus do tej historii o zgubionej drachmie, o zgubionej monecie. Chcę wam coś bardzo ważnego powiedzieć. Być może w waszym życiu wkradł się grzech i tak go zostawiliście. Jesteście jak zgubiona moneta. Bóg nic nie może z waszym życiem, bo jest grzech w nim. Wy też nie wiecie, co macie zrobić. Może ktoś was potępia i mówi, że to już koniec teraz. Chcę wam powiedzieć, Bóg nie mówi, że to koniec. Bóg mówi, żebyś wracał. Jeżeli przestałeś walczyć z swoim grzechem, a kiedyś z nim walczyłeś, dzisiaj to zostawiłeś, nie zostawiaj tego w ten sposób. Czytamy o kobiecie, która zgubiła monetę, a więc wyobraźmy sobie tę kobietę. Siedzi w kuchni, wysypuje z woreczka, ze skarbonki albo z portfela swoje monety i ma ich, Biblia mówi, ile? 10, tak? Która niewiasta, mając 10 drach, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie. Chcę wam powiedzieć, Jezus mówi o Bożej miłości. Jezus mówi o tym, że Bóg was szuka. Więc siedzi niewiasta i ma monety. Potoczyła się jedna, poleciała, nie wiadomo gdzie jest. Zgubiła się jedna drachma. Może ty się w życiu zgubiłeś. Więc chcę ci powiedzieć pierwszą ważną prawdę wynikającą z tej historii. Że zgubiona moneta nie jest mniej warta niż te, które leżą w portfelu. Nadal jest monetą i nadal ma swoją wartość. Nie jest mniej warta tylko dlatego, że jest zgubiona. Jest tylko mniej użyteczna, ale nie jest mniej warta. Jeżeli się zgubiłeś w Twoim życiu, to nie znaczy, że jesteś nic dla Boga nie warty. Jesteś warty krew Syna Bożego. Jesteś warty Bożego szukania. Jesteś warty Bożego miłosierdzia. Tyle tylko, że jesteś nieużyteczny dla Królestwa Bożego. Bóg nie może Cię użyć, ale Twoja wartość jest taka sama. Ta drachma leżała gdzieś tam zgubiona. 9 z nich pozostawało w woreczku tej kobiety, a ta 10 leżała samotnie gdzieś pod tapczanem, może pod stołem, w kurzu, w pyle, w brudzie, ale ciągle pozostawała jedną drachmą. Ciągle pozostawała tym, których umiłował aż do końca. Ciągle pozostawała tym, za którego Jezus przelał swoją krew. Takie jest Boże miłosierdzie dla was. Chcę, żebyście to wiedzieli. Wiecie, kobieta nie znienawidziła tej monety tylko dlatego, że się zgubiła jej. I nie powiedziała: podpalę ten dom, bo ta moneta tu gdzieś jest. nie powiedziała, nienawidzę tej monety, więcej jej nie chcę widzieć. Kiedy ją znalazła, to nie powiedziała, ja ci teraz pokażę. I nie pisze, rzuciła do pieca gorącego, żeby się stopiła. Tylko pisze, radowała się, bo ta moneta ciągle była tyle samo warta. Ta moneta nie straciła swojej wartości, tylko z tego powodu, że się zgubiła. Straciła swoją użyteczność. Myślę, że rozumiecie różnicę między użytecznością a wartością. Jeżeli żyjesz w grzechu i masz ukryty grzech w twoim życiu, jeżeli żyjesz sobie grzesznym życiem, nie jesteś dla Boga mniej warty. Dzisiaj Jezus cię tak samo kocha, jak cię kochał, kiedy tydzień temu jeszcze śpiewałeś mu psalmy z radości. Albo kiedy może 2 lata temu klękałeś na kolanach i płakałeś przed nim. Tak samo cię dziś Bóg kocha. Tyle tylko, że nie może cię już tak samo używać. Bo nie jesteś już w jego sakwie, czy w jego rękach, w jego kieszeni, że tak to powiemy tu obrazowo, zmierzając do tej monety. Czy ta kobieta nie znienawidziła tej monety, kiedy ją znalazła, ale sprawiła, że ta moneta stała się powodem radości. Kobieta wręcz zostawiła inne monety. Wiecie, dlaczego je zostawiła? Nie dlatego, że teraz tamtych już uważała za mniej wartościowe, ale tamte były bezpieczne. Ale ta jedna się musiała odnaleźć, bo nie było jej w portfelu. Tej jednej nie było w kościele. Jeżeli jesteś częścią Kościoła, jeżeli idziesz w tym samym kierunku za pasterzem, jeżeli jesteś częścią statka Bożego, jesteś bezpieczny, bo tego statka nic nie przemoże. Tego statka nic nie zniszczy. Ta mała Boża resztka zawsze będzie trwała. Ale jeżeli błądzisz w oddali od tej Bożej ręki, od Bożej garści, od Bożej kieszeni, od Bożego stada, dla Boga jesteś warty ciągle życie Syna Bożego. Gdybyś tylko ty jeden żył, Jezus by oddał za ciebie swoje życie. Gdybyś tylko ty jeden został zgubiony i płakał w ciemności, Pan by poszedł i by cię znalazł. I dlatego przyszedł Jezus i umarł na krzyżu Golgoty. Zapłacił i dał ci wartość. Życie ludzkie nie jest dla Boga nic nie warte. Życie ludzkie jest dla Boga warte życie Syna Bożego. Pan nie wyrzuci tego, co jest drogie. Kobieta nie znalazła monety i nie wyrzuciła jej. Pan nie wyrzuca tego, co jest dla niego drogie. Gdzie w kościele jesteś bezpieczny, w kościele ja mam na myśli duchowo, ja nie mówię tu w tym budynku, czy budynek teraz może runąć, ale ja jestem duchowo w kościele, w tym, co naprawdę Bóg nazywa kościół, nie budynku teraz mówię. Poza kościołem nie tracisz wartości, ale Pan zaczyna szukać tego, co zgubił. W kościele jesteś bezpieczny, cokolwiek Pan z nim czyni, jesteś tam, nawet gdyby go dzisiaj zabrał, to jesteś tam. Jeśli cię wtrącą do więzienia, wierzę, że nikt z was nie dożyje chwili, kiedy będzie musiał, tak jak pierwsi chrześcijanie, wybierać pomiędzy życiem albo śmiercią, przez zaparcie się albo przyznanie do Jezusa. Ale jeżeli dożyjecie takich chwil, jeżeli okaże się, że rzeczywiście żyjemy w czasach, kiedy Antychryst przejmie rządy, ja nie wiem, Biblia nie daje dat, Biblia nie mówi, kiedy i co się będzie działo. Biblia mówi, że idą czasy, kiedy ludzie będą płakać i drżeć. Być może to są te czasy, ja nie wiem. Ale gdyby to były te czasy, to chcę, abyśmy wiedzieli, jaką odpowiedź będziemy dawać. W kościele jesteś bezpieczny. Poza kościołem nie jesteś bezpieczny. Wiecie, wartość, jaką ma człowiek, zna również szatan. Szatan też wie, ile jesteś warty. I zrobi wszystko, żeby cię ogłupić, oślepić. Ja widzę, jak dzisiaj szatan gna ludzi. Jak świnie kije. Ludzie pędzą, a on leci za nimi i wali tylko, wiecie, w ten zadek te świnie. A to wszystko pędzi, zajęte całkowicie wszystkim tylko niezastanowieniem się o sobie. Ludzie pędzą, deptając własne żony i mężów. Pędząc, deptając własne dzieci, własne uczucia, własne związki, relacje, zdrowie. Deptają wszystko, bo podobno jest coś ważniejszego. Jest jakaś praca, jest jakiś plan, jest coś istotnego. I deptają to, co jest naprawdę ważne. Jednych pędzi i pogania butelką, innych pieniędzmi, dla każdego coś. Słowo Boże mówi, Jezus jest dobrym pasterzem. Jezus ma wiele takich owiec, o których nie wiemy. Wiecie, każdego z nas znalazł, kiedy nasze serce gdzieś płakało. Kiedyś byłem owcą, która błądziła, nie znałem niczego. Błądziłem tak w świecie głęboko i tak daleko w dolinie śmierci, że zdawałoby się, że tam Pan Jezus nie dojdzie. A jednak doszedł i zwastowała mi Słowo Boże, dziewczyna, która ćpała kiedyś. Wielu z was weszło daleko od Boga. Bóg was tam znalazł. Słowo Boże mówi w Izajasza w 53 rozdziale. Wszyscy, słyszycie, wszyscy, jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Karą za grzech jest śmierć, mówi Biblia. Karą za grzech jest śmierć. I dlatego była Golgota. I dlatego był krzyż. Ale Pan dotknął karą jego za twoją i moją winę. Nie ma tu ani jednego z was w tej sali, za którego Syn Boży nie byłby na krzyżu dotknięty tą karą. Co z tym zrobisz? Jak wiele znaczy, kiedy człowiek zrozumie, że Pan go szuka. Pan szuka ludzi z naszych rodzin, z naszej pracy i szkoły. Patrzy na moją rodzinę, na moich bliskich, na sąsiadów. Błądzą gdzieś daleko, Pan ich szuka. Patrzę, jak te owce beczą bezradnie w pijanym amoku. Patrzę, jak te owce beczą bezradnie w telewizji, rozkładając ręce. Jak dobrze wiedzieć, bracia i siostry, moi kochani przyjaciele, jak dobrze wiedzieć, że nikt się nie zgubił w grzechu zbyt głęboko, że Jezus może znaleźć każdego. Gdziekolwiek człowiek by był, Jezus może go znaleźć. Wiecie, dla Boga wszystko jest możliwe. I chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Nie można zgubić się tak, żeby Bóg nie odnalazł. Ale można nie chcieć, żeby Bóg odnalazł. Biblia mówi, że pasterz szukał owcy. Ale Biblia nie opowiada nam, że pasterz musiał zostawiać sidła i klatki na tą owcę, żeby ją w końcu złapać, bo ona uciekała przed nim i nie chciała, żeby ją złapał. Kiedy owca zgubiła się, kiedy przychodziła noc, pamiętam tą historię biblijną z Biblii dla dzieci. Tam było narysowane, że zgubiła się, zaplątała się w ciernie. Przyszła noc, wokół były wilki, zaczęła płakać. Tak jest w książce dla dzieci. I przyszedł pasterz i ją znalazł. Wiecie, w tej książce nie jest narysowane, że owca uciekła jeszcze dalej w krzaki. Bo pasterz szedł, ale wziął ją na ramiona. I to był czas radości. To jest ta cecha zgubionej owcy. Wiecie, faryzeusze się nim gorszyli, ale on wiedział, co robi, że wszedł pomiędzy grzeszników i cudzołożnicę. On wszedł pomiędzy grzeszników i cudzołożnicę za owcą. Może inni ludzie gorszyli się tym pasterzem, który szukał owcy. Mówili, człowieku, coś ty zwariował, po krzakach chodzisz gdzieś tam. Chodzisz po krzakach, po cierniach, po jakichś bagnach się włóczysz nocami. Toż to niegodne takiego farmera jak ty. Masz 99 pięknych, tłustych owiec w swojej zagrodzie. Jesteś bogaty, masz dobrą zagrodę. Ale Jezus nie patrzył na to, kim jest. Jezus przyszedł, aby znaleźć to, co zginęło. I poszedł między prostytutki i celników i złych ludzi, żeby znaleźć owcę, która była zgubiona. Wszyscy zrezygnują, ale Jezus nie zrezygnuje. Chcę, żeby każdy z was wiedział, w którymkolwiek dzisiaj jesteś miejscu, nie jesteś dla Boga mniej warty, tylko dlatego, że nie wiesz, co masz dalej robić. Karą za grzech jest śmierć. Słowo Boże tak mówi. Ale wiecie, czasami człowiek jest w takiej ciemności i tak daleko odchodzi od Pana i tak bardzo upada, że wydaje się, że nie ma już ratunku. Ale Biblia mówi, że nigdy nie ma takiej sytuacji, że nie ma już ratunku, dopóki beczysz, jesteś zgubiony i szukasz Boga. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Dobry pasterz swoje życie kładzie za owce i nasz pasterz położył swoje życie za ciebie, droga owco Boża. Na Golgocie położył swoje życie. Świat tylko się śmieje z tego, wiecie. Świat dzisiaj woli historię o gorylach, o mafii i o ludziach, którzy niszczą życie. Ale Jezus mówi, że pasterz położył swoje życie. To jest historia, którą ma dla was Jezus. Za mnie, za ciebie, za każdego cena została zapłacona. Chwała niech będzie Jezusowi. Wiecie, i Słowo Boże mówi, że kiedy ją odnajdzie, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. Słyszycie, co to Słowo Boże mówi? Kładzie na ramiona swoje i raduje się. Cieszy się, Słowo Boże mówi. Kładzie na ramiona i raduje się. Nie pędzi jej kijem do domu pełny złości. Biblia nie opisuje sytuacji, że Pan bierze kija i wali. Ty, owco, mam cię teraz, chodź tu do zagrody. Teraz zobaczysz, gdyby cię zakuje w tej zagrodzie. On mówi, że wolność jest w Bogu. Wolność jest w Panu. Nie pędzi kijem pełny złości. Kładzie życie swoje za nią po to, żeby ona mogła się położyć na jego ramionach. Nie mogłaby się położyć, gdyby on życia nie położył. Pan wie, że ona ma już dość. Że musi doświadczyć znowu, jak Bóg ją miłuje. A więc jeżeli w swoim życiu przeżywasz duchową suszę, może dawno cię Biblia nie cieszyła. Może dawno Pan nie radował się w twoim sercu. Może dawno nie czułeś się taki w Bożych ramionach. Taki szczęśliwy, jak to było dawniej. Chcę ci powiedzieć, Pan cię szuka. I Pan cię chce położyć na swoich ramionach. Ja mogę mówić tylko to, co powiedział Jezus. A więc mówię wam to, co mówi Biblia. Wiem, że Jezus nie kłamie. Nigdy nikogo Jezus nie okłamał. Wiem, że nie okłamie i ciebie. Chce cię położyć. Pan wie, czego ci potrzeba. Pan wie, jak go potrzebujesz. Bóg chce, żebyś płakał i beczał jak ta zgubiona owca. I żebyś wołał, pasterzu, znajdź mnie. Pomóż mi, bo tylko ty mnie możesz wyciągnąć. Weź mnie na ramiona. Chcę znowu wracać. Chcę być blisko ciebie. Wiecie, chcę wam powiedzieć. Kiedy przychodziły dni, kiedy Pan znajdował zagubioną owcę, zgubioną w cierniach różnego grzechu i zła. Jakbyście otworzyli ten śpiewnik pielgrzyma, to właśnie w takich dniach powstawały największe pieśni. To w takich dniach rozgniewali grzesznicy, biali pióro i pisali, radując się na Bożych ramionach. W takich dniach powstała cudowna Boża łaska, kiedy ten handlarz niewolników, człowiek, który tyle zła uczynił, zrozumiał, jaki Bóg jest dobry i napisał tą pieśń. To w takich dniach powstawało większość tych pieśni. Tak, jakim jestem, w takich dniach powstawała ta pieśń. Kiedy człowiek odkrywał, jaka jest wielka ta cudowna Boża łaska, wiecie, kiedy przechodził z religii i jej wymagań do życia na Bożych ramionach. Człowiek czasem żyje w religii, w wymaganiach religii. Świątek, teraz piątek, do kościoła, z kościoła. Ale kiedy znajdował Boga i Bóg się stawał radością poniedziałku, wtorku i środy, każdego dnia w naszym życiu Bóg się stawał naszym, wiecie, Zbawicielem. Ja chcę ciągle śpiewać tą pieśń, cudowna Boża łaska. Ktoś by pomyślał, no przecież człowiek już tyle lat jestem wierzący. Tyle lat służę Jezusowi. Byłem już misjonarzem, robiłem to czy tamto. Zdawałoby się, no niech grzesznicy śpiewają. To jest nieprawda, nie dajcie się oszukać. Dzisiaj chcę śpiewać tą pieśń. Cudowna Boża łaska, bo dziś ta łaska jest dla mnie dużo. Dziś ta łaska dla mnie znaczy. Nie ma kogoś takiego, kto jest pastorem, że on już nie musi śpiewać. Albo jest misjonarzem i on już nie musi o tym mówić, no jego już o łasce. On teraz mówi o królowaniu, nie o łasce. Każdy z nas codziennie potrzebuje łaski Bożej. Każdego dnia w tej łasce żyjemy. Każdego dnia w tej łasce jesteśmy prowadzeni. I dzisiaj chcę śpiewać, wiecie, o tej łasce, bo dzisiaj jej potrzebuję. Biblia mówi, on kładzie tą owcę na ramiona. Wiecie, to nie jest poezja. To nie są tylko jakieś ładne słowa, ale to jest realność, to jest prawda o tym, że grzesznik, kiedy znajdzie z powrotem relację z Bogiem, może odpoczywać w Panu. Gdy Pan się raduje, wtedy radość Pana wraca do owcy. Wtedy owca się cieszy. Wtedy owca się raduje na jego ramionach. Całe niebo raduje się, mówi 6-7 werset. Gdyż Pan naprawdę nie chce, by ktokolwiek zginął. Wierzycie w to? Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Uczniowie chcieli rzucić ogień na wioski, przez które przychodzili z Jezusem. Jezus mówi, jakiego wy jesteście ducha? Syn Boży nie przyszedł, żeby tracić. Przyszedł, żeby ratować. Żeby nie zginęło nic, co Bóg przeznaczył. Przyjdzie dzień Bożego sądu. Wtedy Ojciec będzie sądził, nie my. I Mateusza, kiedy czytamy ten 18 rozdział, on tam mówi takie słowa. A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż z 99, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Wiecie, te 99 odpoczywa, jest syte, ciepło im i bezpiecznie. Ale żaden dobry ojciec ani matka, gdybyś miał trójkę dzieci i dwójka spałaby w łóżkach, ale minęłaby 10, 11, 12 w nocy i trzecie dziecko nie wraca, to nie zacząłbyś się martwić? Dwójka śpi, jest bezpieczna, żaden rodzic nie powie, no w końcu dwóch tam śpi, to jeden zginie, żadna strata, czy dwóch w łóżku śpi. Żaden normalny rodzic tak nie powie. Normalny, dobry, kochający ojciec albo matka zaczyna przeżywać o to trzecie i wyrusza na poszukiwanie czasem nocą. I kiedy znajduje to trzecie, to łatwiej mu zrozumieć przypowieść Jezusa. Czy bardziej się nie cieszy z tego jednego, co go znalazł w nocy, niż tych dwóch, co śpią w łóżku? Jezus nie mówił tylko o zgubionej owcy w tym kontekście, w którym ja do tej pory o niej mówiłem. Zgubiona owca, coś jest bardzo ważnego, to nie jest zbuntowana owca. Zgubiona owca i zbuntowana owca to są dwie różne owce. To zgubiona to jest ta, która płacze za tym, że straciła społeczność z pasterzem. Jest wystraszona tym, że stada nie ma wokoło. Jest wystraszona tym, że nie wie dokąd idzie. Zbuntowana owca to nie jest taka. Wiecie, nie jesteśmy w rzeczywistości wcale owcami, ani też monetą, które nie mogą decydować. Jesteśmy ludźmi, którym Bóg dał wolną wolę. I dzisiaj, siedząc na tym nabożeństwie, możesz zdecydować. Dzisiaj Duch Święty kładzie cię przed prawdą. Albo jesteś owcą, która się zgubiła, albo jesteś owcą, która śpi bezpiecznie na rękach pasterza i czujesz, że twoje życie jest czyste. Uświęcasz się każdego dnia, modlisz się, starasz się prowadzić swoje życie lepiej. Albo jesteś zgubioną owcą i w głębi duszy płaczesz i mówisz, Panie, potrzebuję znów się tak Tobą cieszyć jak dawniej. Albo jesteś zbuntowaną owcą i potrafisz tylko buczeć i złościć się. Zgubiona owca to nie jest zbuntowana owca. Wszelki upadek w naszym chrześcijańskim życiu jest wynikiem grzechu i musimy z grzechu rezygnować. I dlatego Słowo Boże mówi do stada owiec,
Najpierw idź i upomnij tą owcę sam na sam.
Jeśli ta owca nie posłucha, to nie wiem, może nie zrozumiała. A może nie jesteś wystarczającym świadectwem. Weź jeszcze jednego z dwójką braci albo sióstr, idź i upomnij. Jeśli nie posłucha, niech upomni cały zbór. A potem traktujcie, jakby nie było jej w stadzie. Traktujcie jak celnika, jak poganina. Jak kogoś, kto nie zna Boga w ogóle. To nie znaczy odwracać się. To nie znaczy nienawidzieć, ale to znaczy nie wprowadzać więcej w sprawy Kościoła. To znaczy nie wprowadzać w sprawy stada. Wiecie, gdyby ludzie to stosowali, byłoby mniej problemów w Kościele. Różni dziwni ludzie by nie chodzili. Biblia pokazuje nam, że pasterzem takich ludzi nie jest Pan. To też chcę wam powiedzieć, że jest wstrząsającym odkryciem Biblii. To, co wam teraz pokażę. Wiecie, może być szokujące, ale chcę wam powiedzieć, że w duchowej rzeczywistości, w której żyjecie, Biblia opisuje nam, że jest dwóch pasterzy, a nie jeden pasterz. I są dwa stada, a nie jedno stado. Pierwszy pasterz, o którym wam mówiłem, to był Jezus i jego stado. Ale jest jeszcze jeden pasterz. I Biblia mówi o nim, że jest pasterzem, który też ma stado. Posłuchajcie tego fragmentu Słowa Bożego. Taka to jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie. Błędnej pewności siebie. I taki koniec tych, którym własna mowa się podoba. Pędzą jak owce do otchłani. Śmierć jest pasterzem ich. Ale prawi panować będą nad nimi z poranku. Zamysły ich będą unicestwione. Otchłań będzie ich mieszkaniem. Psalm 49, 14-15 werset. Oto drugi pasterz. To pasterz tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie. Ja znam tą błędną pewność siebie, bo ją słyszę w moim chrześcijańskim życiu nieraz. Ja już tyle lat jestem w Kościele. Ale nie ma z ciebie żadnego pożytku, bo jesteś zgubiony. Co z tego, że tyle lat, kiedy nic z ciebie nie ma? Jesteś zgubiony. Jeszcze raz powtarzam. Zgubiona owca jest tyle samo warta, co ta w stadzie. Zgubiona moneta nie traci wartości, ale traci użyteczność. Owszem, Bóg cię kocha. Jesteś tyle samo warty, co byłeś w najlepszych dniach twojego chrześcijaństwa. Tyle tylko, że jesteś nieużyteczny. Błędna pewność siebie sprawia, że śmierć się staje twoim pasterzem. I będzie cię pędzić do otchłani. Chcę wam powiedzieć... Brat Klendenen opowiadał nam kiedyś historię jednego pastora. Człowieka, który chodził blisko Pana. Człowieka, którego błogosławił Pan. Do którego serca Duch Święty mówił. Wielkiego Bożego człowieka. I znalazł sobie kochankę. I zaczął często, kiedy żona nie wiedziała, jeździć do tej kochanki. I tak to trwało. I pewnego poranku też tak pojechał. A wiecie, spotkali go. Brat Klendenen ma córkę, która jest mężatką. I jej mąż. On się nazywa Robert Czarnicz, pastor, który jest teraz pastorem w tym zborze, gdzie brat Klendenen jest pastorem. Był pastorem, teraz on jest za niego. On był kiedyś ewangelistą i jeździł po różnych miastach głosiąc Ewangelię. I on opowiadał, że pewnego razu właśnie przyjechał do jednej miejscowości. Mieli niesamowite nabożeństwo. Duch Święty w niesamowity sposób działał. Ludzie płakali, tak byli dotknięci tym, że są grzeszni. Ludzkie serca były poruszone Ewangelią. Ludzie chcieli zmieniać swoje życie. Prawie cały namiot wyszedł do przodu, do ołtarza, żeby paść na kolana, żeby wyznawać swoje grzechy. Pod namiotem mieli. Jeden człowiek stał z tyłu, opierał się o słup, płakał, ale nie wychodził. I Czarnicz był taki poruszony, że poszedł do niego i mówi, czemu ty nie wychodzisz? Chodź do przodu. On mówi, ja nie mogę. Ja już nie mogę. Mówi, jak to nie możesz? I on mu właśnie powiedział, byłem kiedyś pastorem, tak jak ty, ale wpadłem w cudzołóstwo, zacząłem mieć kochankę i jeździłem do niej. I pewnego poranku rano, kiedy jechałem do niej, Duch Święty wyraźnie powiedział do mnie w samochodzie, jeżeli przekroczysz jej próg, odejdę od ciebie na zawsze. Ale mówi, nie posłuchałem. Jechałem dalej. I kiedy stanąłem w jej drzwiach, zadzwoniłem i ona otwarła drzwi swojego domu. I znów Bóg mi powiedział, jeśli przejdziesz ten próg, już nigdy nie dam ci żadnej szansy. Przepadniesz dla mnie na zawsze. On mówi, ale moja pożądliwość tej kobiety była tak duża, że przeszedłem. Mówi, ja już nie mogę przyjść do Pana. Ja już nie potrafię. To jest zbuntowana owca. Bóg nie da z siebie szydzić. Niech wasze kazanie nie zamydli, niech moje kazanie nie zamydli waszych oczu, chciałem powiedzieć. Ja nie stanąłem poza tą kazalnicą, żeby ktoś z was mógł powiedzieć, no nareszcie pastor zelżał z tonu. Ja nie zelżałem z tonu, ale chcę głosić wam prawdę o Jezusie. Jezus was kocha. Jesteście dla Niego warci Jego całe życie. Ale jeżeli systematycznie będziecie wychodzić z naboża, nie robiąc porządku ze swoim życiem. Pewnego dnia pójdziecie za daleko. Bóg łapie człowieka z krawędzi nawet przepaści, ale pewnego dnia możecie pójść o ten jeden krok za daleko. A za krawędzią przepaści już jest tylko przepaść. Wiecie, Pan przekonuje Twoje serce i moje, abyśmy się do Niego zbliżali. Jesteś wiele dla Boga warty, ale Bóg jest święty.
Wiecie, chcę jeszcze jedną rzecz wam powiedzieć. Jest takie określenie wilk w owczej skórze. To też jest inne stworzenie niż owca. To jest jeszcze co innego. Wiecie, owca zgubiona i wilk w owczej skórze to są dwa różne stworzenia. Wiemy, jak już powiedziałem, że w życiu owcy wszystko jest oparte na społeczności z pasterzem. A teraz posłuchajcie uważnie, a powoli kończę, ale chcę, żeby to dotarło do was. Po to tu stoję, po to nauczam tego słowa. Wiecie, po to modlę się, spędzam czas. Tak bardzo pragnę, żebyście to mieli w swoim sercu. W życiu owcy wszystko oparte jest na społeczności z pasterzem. W życiu wilka wszystko oparte jest na nim samym. Na tym, co sam upoluje, co sam zrobuje i co sam załatwi. Jeremiasz już pisał, przeklęty, kto pokłada ufność w człowieku. W życiu wilka są tylko dwie pewności, on sam i jego stado. I to też tylko w najgorszych chwilach, w zimie. Wilki w stadach żyją tylko w zimie, kiedy jest najgorszy czas. Kiedy jest troszeczkę lepiej, zaczynają się gryźć między sobą, od razu się rozchodzą i żyją oddzielnie. Ja nie mam nic przeciwko zwierzętom, jako wilkom, jako zwierzętom, ale ten przykład pokazuje nam, nie jest przeciwko zwierzętom, jest przeciwko grzechowi. Bóg nie głosi przeciwko stworzeniu. Bóg głosi przeciwko grzechowi. Wiecie, w życiu owcy wszystko opiera się na tym, co da pasterz, gdzie pójdzie pasterz i jak pilnuje pasterz. W życiu wilka wszystko na tym, co sam załatwi. Może polegać tylko na sobie i tylko na stadzie, w którym poluje. I tak dzisiaj ludzie żyją. Pozornie wilk wygląda na silniejszego niż owca. Pozornie wam powiadam tylko, wygląda na takiego, który jednak lepiej potrafi wziąć sprawy w swoje ręce. Jak postawisz owce i wilka, no to wilk jednak wygląda zdecydowanie bardziej korzystnie. Sam sobie we wszystkim poradzi, ma zęby, ma pazury, wygląda bardzo dobrze. Ale problem polega na tym, że wilk za sobą nikogo nie ma, a owca ma pasterza. A jeśli porównasz wilka i pasterza, to wilk wygląda już zdecydowanie źle. Pasterz jest dużo mądrzejszy, silniejszy i lepiej sobie poradzi z wilkiem niż wilk z nim. Pasterz sobie poradzi z wieloma. Wiecie, także pozornie wilk jest bezpieczniejszy niż owca, ale pasterz jest dużo mocniejszy. Także wiemy, kto jest naszym pasterzem. Wiemy, kto jest tą wąską drogą, po której idziemy. Wiemy, co to jest ten pokarm, którym on nas karmi. To jest ta Biblia. Słowo Boże mówi, ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Gdyby popatrzeć na ten przykład, przychodzą w skórze owcy, czyli wygląda jak owca, a wewnątrz jest wilkiem, to pierwsze, co się rzuca w oczy, wygląda jak owca, czyli wygląda jak ktoś, kto polega we wszystkim na Panu, kto idzie za Panem i kto żywi się tym, co jest Pana. Wewnątrz zaś jest wilkiem, czyli może polegać tylko na sobie. Ma tylko własne nauki, własne myśli i własnymi pięściami i pazurami wszystko załatwia. Taka jest owca, w której środku mieszka wilk. To są ci, którzy polegają na ludziach, na ludzkich metodach, na ludzkich sakramentach ludzie polegają. Ilu ludzi w Polsce chodzi po ulicach i mówi, mam bierzmowanie, chrzest, to oni wyliczają. Mówi, mam chrzest, komunię, bierzmowanie. A co ty masz? Kiedy z Jezusem ostatnio rozmawiałeś? Kiedy się zapytasz, oni patrzą, nienormalny, z Jezusem rozmawiasz. Kiedy ostatnio przed Panem na kolanach byłeś? Kiedy ostatnio pytałeś Boga, jaka jest wola Boża dla mojego życia? Dokąd chcesz, Panie, żebym szedł? Ludzie mówią, ja mam to, ja mam to, ja mam to. Wygląda jak owca, ale w środku tylko na sobie może polegać, jest wilk. Wielu mamy takich ludzi pośród nas, przychodzą, odchodzą. Ludzkie metody, chcę wam powiedzieć, Biblia mówi, zawsze zawodzą i ich owocem będzie śmierć. Ale zgubiona owca ciągle jest owcą. Nie wie, gdzie jest, nie wie, dokąd idzie. Zostały jej tylko łzy i to, że ją pasterz znajdzie. A on powiedział, że znajdzie. Wiecie, wilk wie, kim jest i ma cel tego zachowania. Jest nim zguba innych. Wilk jest tym, który chce, żeby inni ginęli, żeby on zyskiwał. Ile dzisiaj takich rzeczy mamy? Ile mamy pozornego chrześcijaństwa, które tylko niszczy? Pamiętajmy, że owce są własnością pasterza, ale pasterz nie jest własnością owiec. Wiecie o tym? Owce zostały kupione przez pasterza, ale pasterz nigdy nie został kupiony przez owce. Nie zawsze muszą nam się podobać takie owce, które Pan kupił za cenę swojej krwi i dołączył do stada, w którym my już jesteśmy. Czasem Pan dołącza takie owce do stada, że ja jako owca nie bardzo jestem zadowolony, że one są. Ale ja za nie nie zapłaciłem, tylko Pan zapłacił. I mogę się tylko dostosować, mój pasterz wie lepiej. Ale owce poznacie po tym, że jest bezsilna sama w sobie. Wilka poznacie po tym, w owczej skórze, jak Bóg powiedział, że on po prostu próbuje udawać, że jest zależny od Boga. Ale gdyby nie jego siły i pazury, to nic by nie było. Ani z jego doktryn, ani z jego słów, ani z jego pozornej dobroci. Niech was Pan błogosławi tą historią i wiedzcie, że najważniejszym przesłaniem tej historii było, co zrobić, żeby Bóg się cieszył. Żeby Bóg się cieszył, musi nas odnaleźć. Kiedy cię Bóg odnajdzie, weźmie cię na ramiona i będziesz odpoczywał. I to nie jest poezja. To nie jest tylko takie napisane, żeby się tak fajnie w kościele mówiło. Nie tak fajnie brzmi. No ale chłopie, jutro do roboty, poniedziałek. To nie tak. Jutro też jest Dzień Pana i jutro Pan chce was błogosławić, wasze życie. Pan chce iść z wami aż do samego waszego końca, o którym nie wiecie, kiedy jest. Myślę, że gdybyśmy mieli tak zamontowany licznik, który by odliczał dni do końca, niektórzy bardzo by się wystraszyli, by zobaczyli, ile mają. Inni może by zleniwieli. Ale Bóg powiedział, że każdy z nas ma wyznaczony czas. Pan ma swoją wolę dla twojego życia. Niech was Pan błogosławi. I wiedzcie, wiele jesteście dla Niego warci. I wielka cena została zapłacona za wasze życie. Wstańmy do modlitwy.